Kochani, niestety no, większość z nas się spóźniła. Czytaliśmy dzisiaj, Ania bardzo pięknie nam dzisiaj odczytała na samym początku naszego nabożeństwa z drugiej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział. Tak? I myśmy sobie powiedzieli na początku, żeby słuchać bardzo uważnie to, co będzie czytane, bo drugi raz tego nie będę czytać, żeby zaoszczędzić nam po prostu czasu i to, co będzie czytane, będzie dzisiaj częścią też naszego kazania. Taką obietnicę w ogóle, żeśmy sobie pamiętacie, uczynili dwa tygodnie temu, że będziemy czytać drugą księgę Mojżeszową, rozdział po rozdziale i będzie sobie jakby to zawsze przedmiotem naszych takich rozważań, tak? I wracając teraz już, odnosząc się do tego tekstu, zapraszam, kto się troszeczkę spóźnił, może wrócić do tego tekstu i sobie go przeczytać w domu. Jest o narodzeniu Mojżesza, generalnie to jest tekst. I ten tekst bardzo prosto mówi o tym, że pewnego razu pewien mąż z rodu Lewiego przyszedł i pojął za żonę córkę też z rodu Lewiego. Imion nie podano, niestety, więc nie znamy, nie wiemy, jak nazywał się ojciec Mojżesza, nie wiemy, jak nazywała się mama Mojżesza. Niestety pozostali z jakichś powodów anonimowi i oni po prostu, im urodziło się dzieciątko. Dzieciaczek, Bożenka nie lubi tego słowa, on nie lubi. Dzieciaczek to był chłopiec i jak wiemy z tego, co już żeśmy sobie do tej pory czytali, faraon rozkazał swoim Egipcjanom, swoim podwładnym to, aby każde dziecko narodzone u Hebrajczyków było zabijane. Każdy chłopiec. Dziewczynki nie. Dziewczynki można było zostawiać. Dziewczynki zostawcie, ale każdy chłopiec, który się narodzi z rodu, w rodzinie hebrajskiej, ma być zabity. I taki rozkaz był wydany i Izraelici byli obłożeni taką ciężką sytuacją, tak? Taką ciężką sytuacją. Raz, mordowano ich dzieci, to się po prostu działo, tak? I dwa, byli obłożeni ciężkimi pracami. Można to przyrównać do hitlerowskich obozów pracy. Tylko w taki sposób można to przyrównać. I dalej czytamy, że ta matka Mojżesza, ona nie bała się tego rozkazu faraona. Ja tak szybciutko tylko streszczę historię dla tych, którzy się spóźnili. Ona wysłała swoją córkę razem z koszykiem, wzięła, zrobiła koszyk. Ten koszyk oblepiła żywicą, czyli uszczelniła go i kazała swojej córce, aby ona ten koszyk poszła i wrzuciła do Nilu razem z tym dzieckiem, zrzuconym Mojżeszem i w ten sposób chciała ocalić swojego syna Mojżesza i rozkazała córce swojej, aby patrzyła i obserwowała ten koszyk, aby szła wzdłuż brzegu tego Nilu i patrzyła, jak ten koszyk będzie płynął, co się z nim dalej stanie z tym koszykiem, właściwie z tym Mojżeszem schowanym w tym koszyku, tak? I była taka ciekawa sytuacja, że ten koszyk w pewnym momencie ugrzązł w sitowiu i przypadek, ale my nie wierzymy w przypadki, tak? Sprawił, że w to miejsce akurat wyszła córka faraona, aby się kąpać. Córka faraona, nie żona. Tak? Żeby sobie nie mylić, tak? Córka faraona wyszła, więc Mojżesz nie był synem faraona, tak? Bo gdzieś tam jest jakaś taka dziwna interpretacja. Ja słyszałem, żeby niby Mojżesz był jakimś przybranym synem faraona. Wcale nie. To była córka faraona, która zaadoptowała Mojżesza. Ona znalazła ten koszyk i sobie jakby otworzyła. Spodobał jej się chłopiec, bo był śliczny. I go wzięła na utrzymanie, ale za chwileczkę podbiegła ta jakby jego siostrzyczka, ta Mojżesza, tak, bo to była jego siostra, tak, podbiegła do tej córki faraona i mówi: słuchaj, czy chcesz, a ja ci znajdę matkę hebrajkę, która ci wykarmi to dziecko. A ona powiedziała: no chcę, nie, no chcę i znajdź mi taką matkę hebrajkę. I w ten sposób Mojżesz trafił cudem, słuchajcie, to jest historia zbawienia Mojżesza. To jest historia zbawienia, która jest wpleciona w historię Starego Testamentu. I w ten sposób ten Mojżesz trafił z powrotem do swojej mamy. Ona go wykarmiła, ona go się nim opiekowała, się troszczyła, a więc Mojżesz miał wspaniałe dzieciństwo u boku swojej mamy, a gdy podrósł, oddała, bo się do tego zobowiązała, Mojżesza pod opiekę tej Egipcjanki. Ja sobie myślę, dlaczego? Bo Mojżesz tylko tam mógł się dalej rozwijać, mógł tam otrzymać dobre wykształcenie, mógł wykształcić się na dworze faraona. Ja myślę, że to była świadoma decyzja matki. Zadbać o przyszłość dziecka. I w ten sposób Mojżesz trafił na dwór faraona. I tam dalej dorastał. Tak? Dorastał tam 40 lat. Ale chwileczkę wróćmy się do tego koszyka z trzciny, w którym Mojżesz został uratowany. Popatrzcie, Boże narzędzie zbawienia Mojżesza. Ocalenia, ratunku dla Mojżesza. Koszyk z trzciny oblepiony żywicą. Ja sobie się ciebie zapytam, co ci to przypomina? Czy ci coś to przypomina? Mi to przypomina trochę dużo, dużo większy koszyk. Może nie z trzciny, ale z drewna. Arkę Noego mi to przypomina. Ale tu nie chodzi o zespół muzyczny polski. Chodzi mi o arkę, którą zbudował Noe z drewna i obłożył ją żywicą, uszczelił ją żywicą. Podobny obraz. I ta arka, którą zbudował Noe, jest dzisiaj dla nas typem zbawienia. Stary Testament pokazuje nam pewne rzeczy, które są obrazem tego, co ma się zdarzyć w Nowym Testamencie, tak? I ta Arka Noego jest obrazem tego zbawienia, które przygotował dla Ciebie Jezus Chrystus. Tak jak ta Arka została zbudowana z drewna, tak ona symbolizuje krzyż Jezusa Chrystusa. Ten krzyż, który jest zbawieniem, w krzyżu Jezusa Chrystusa, on jest dla Ciebie tą Arką, do której Ty możesz wejść i tylko ci, którzy weszli do Arki, Bóg zamknął sam drzwi za tymi, którzy weszli do Arki i Arka była tym narzędziem ocalenia Bożego. Tylko ci, którzy znajdowali się w Arce podczas potopu wielkiego, zostali ocaleni. Dzisiaj dla nas jest tym symbolem krzyż Chrystusa. Tylko ci, którzy zaufają Jezusowi Chrystusowi, oddadzą Jezusowi Chrystusowi swoje życie, przyjdą pod ten krzyż. Tylko ci będą zbawieni, kiedy nastąpi, nadejdzie potop. Czyli koniec świata po naszemu, tak? Ale nie tylko tym jest symbolem Arka Noego. I ja chciałbym, żebyśmy sobie teraz poszli do pierwszego listu Piotra, trzeci rozdział. Troszeczkę sobie dzisiaj po Biblii poskaczemy, żeby nie było tak, że przyszliśmy do kościoła i Biblia nie była czytana, tak? Zobaczmy sobie na pierwszy list Piotra. Trzeci rozdział i już mówię, strona, ułatwię Wam, strona, będziemy werset 22 czytać, czyli strona 1319, tak? 1319. Przeczytam od 20 do 22 wersetu. I to tak od połowy może zacznę, tak? Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, tą właśnie Noego, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona, ta Arka, jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. Tak? Ta Arka Przymierza jest raz obrazem zbawienia, ale dwa jest napisane, też jest obrazem chrztu, przez który też jesteście zbawieni. Popatrzcie, chrzest, który nie jest tylko jakimś symbolem, jak sobie próbują, co niektórzy jakby zagrabić rolę chrztu i ograniczyć go tylko do jakiegoś symbolu, tak? Ale ten chrzest faktycznie zbawia. Tak jak Arka prawdziwie zbawia, taki chrzest. I to jest ta symbolika, to jest ta typologia, pamiętacie, o której mówiliśmy sobie tydzień temu, tak? Dalej, wracając do naszego słowa, to jest pierwsza rzecz, koszyk. Koszyk z trzciny, który jest narzędziem zbawienia Mojżesza. Tak samo Bóg ma swoje narzędzia, zbawienie, tak? Dalej nasza historia mówi o czymś bardzo ciekawym i ja zamiast może czytać tą historię jeszcze raz dla tych może, którzy się spóźnili, otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie i przeczytamy sobie mowę Szczepana, bo Szczepan bardzo pięknie streszcza dalszą historię. Co się dalej stało z tym Mojżeszem? Ten Mojżesz 40 lat rośnie na dworze Faraona, tam uczą go pisać, uczą go czytać, otrzymuje wykształcenie i dalej w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale w mowie Szczepana czytamy coś takiego. Przeczytamy wersety od 17 do 30. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, strona 1176, czyli 1176, tak? Szczepan mówi tak w swojej mowie. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa, ten zawziął się podstępnie na nasz lud, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braci jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przechodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził 2 synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. I tyle. To jest mniej więcej powtórzone to, co żeśmy dzisiaj czytali, tak pięknie przez usta Ani. W skrócie. Popatrzcie, tutaj widzę taką pewną sytuację, mianowicie Mojżesz po 40 latach wyszedł, aby zobaczyć, co się dzieje wśród swoich, wśród jego narodu. I ja sobie tutaj w tym opowiadaniu, które żeśmy przed chwileczką przeczytali, widzę takie opowiadanie o Kościele, opowiadanie o wspólnocie. Może o takim kościele jak naszym, bo to jest ten obraz, słuchajcie. Pamiętacie, 2 tygodnie temu mówiliśmy sobie o pewnej typologii w Starym Testamencie, że w taki sposób Stary Testament jakby dla nas jest wartościowy, o ile odkrywamy w Starym Testamencie pewne typy. Jakby on jest zapowiedzią tego, co ma się nastąpić. I stąd na przykład Egipt jest takim typem, czy też Egipcjanie są typem, czy też Faraon, oni są typem, Faraon jest typem szatana, jest typem zła. Egipcjanie są typem tego wszystkiego, co nas uciska, co nas odwodzi od Boga, co nas prześladuje, to są nasi prześladowcy, to są ci wszyscy, to mogą być muzułmanie w dzisiejszym świecie, to są ci wszyscy, którzy chcą zniszczyć Kościół, to jest ten cały świat, całe zło, które jest na przykład w internecie, które próbuje zniszczyć ciebie. i osłabić twoją wiarę, tak? Patrzysz, chcesz wejść na stronę, nie wiem, jakiegoś wykładowcy albo na stronę jakiegoś kościoła, a tam ci się po prostu pakuje jakaś strona nie wiadomo jaka, nie? Nie wiem, czy tak czasami po prostu się dzieje z waszym zafiksowanym laptopem. Tak się dzieje czasami, tak? Czyli Egipt jest tym typem, faraon, gdzie, ale faraon nie tylko jest typem szatana, chcę powiedzieć, ale faraon jest też typem twojej nieprzemienionej natury. Tej twojej natury w tobie, która z tobą walczy, która walczy z twoim dobrym, odnowionym człowiekiem. To jest ten obszar w tobie, który jest jeszcze nieprzemieniony, który skłania ciebie do grzechu, który bierze ciebie w jakąś niewolę, w jakieś ryzy i ciebie po prostu doprowadza w końcu do upadku, do tego, że i namawia cały czas ciebie, abyś ty odstąpił od Boga. To jest ten faraon w tobie. To nie jest ktoś też na zewnątrz, ale to jest ktoś ta twoja druga nieprzemieniona natura wewnątrz, w tobie, która działa przeciwko tobie. To jest ty. Egipt, tak? Egipcjanie, faraon. Ale drugi typ to Hebrajczycy. Hebrajczycy to naród wybrany. Dzisiaj byśmy powiedzieli, Hebrajczycy to Kościół. To wspólnota ludzi, którzy gromadzą się wokół Jezusa Chrystusa, tak? A Mojżesz? Mojżesz jest typem Chrystusa. Tak jak Izrael został wyprowadzony z Egiptu pod sztandarem Mojżesza, tak my dzisiaj jesteśmy wyprowadzeni spod władzy szatana przez Jezusa Chrystusa do naszej ziemi obiecanej, do domu Ojca. I Mojżesz jest dla nas typem Jezusa Chrystusa, tak? Ale nie tylko, bo w dzisiejszej opowieści Mojżesz jest też typem przywódcy. Jest typem przywódcy w kontekście Kościoła. To jest przywódca, to jest, można powiedzieć, pastor, to jest lider. To jest Mojżesz, on jest typem takiej osoby, która pełni pewną funkcję, pewną rolę w narodzie wybranym. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć w Kościele. I widzimy od razu pierwszą rzecz z tych słów, że Kościół albo Izrael, który widzimy w tej ziemi obiecanej, on jest wspólnotą prześladowaną. On jest prześladowany oczywiście z zewnątrz, przez Egipcjan, przez Egipt, przez faraona, jest pod butem faraona, jakkolwiek tego faraona teraz nie rozumiemy, tak, z jednej strony, ale też widzimy w tej historii, którą przed chwileczką żeśmy przeczytali, że jest prześladowany od wewnątrz. Też są tarcia wewnątrz. Widzimy tutaj współbraci, braci, którzy walczą ze sobą, no nie? Wychodzi Mojżesz, pamiętacie, patrzy, jakiś Egipcjanin tłucze jego rodaka, to wziął, był duży, zbudowany, wyćwiczony w różnych walkach, zabił tego Egipcjanina, jak czytaliśmy, zakopał go w piasku, tak? Ale następnego dnia się przekaza i widzi współbraci, że się współbracia między sobą, wiecie, tłuką, no nie? No i wchodzi pomiędzy nich i próbuje ich rozdzielić. Bracia, co wy robicie? Przecież bracia jesteście. Nie? Taka sytuacja, powiedzmy, w kościele, gdzie dwaj bracia albo dwie siostry, powiedzmy, się biorą i naparzają między sobą. Chociaż może to byli, nie, powiedzmy, czy mogły być to siostry. Mogą być. W dzisiejszych światach mogą to być siostry, bo jak popatrzysz na niektóre, no to wiecie, są takie po prostu baba chłop, no nie? No to mogą być takie, wiecie, baby chłopy i się naparzają, no nie? I czy może to nam przypominać sytuację w kościele, we wspólnocie izraelskiej, gdzie dwaj bracia się naparzają między siebie, wchodzi tam Mojżesz i próbuje ich rozdzielić, no nie? Słuchajcie, co robicie? Przecież jesteście bracia, siostry jesteście, no nie? A ten jeden, który był winny na dodatek, mówi tak, w wersecie 14, co czytamy, mówi do niego tak: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Tak czytamy w Słowie Bożym. Kto ciebie ustanowił? Jakim prawem ty wchodzisz między nas i jakim prawem to robisz? Tak? Kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Co ty tak się tutaj panoszysz w tym kościele? No nie? Kto cię tutaj ustanowił, nie wiem, kim pastorem, pasterzem, kimkolwiek, tak? Zupełne, można powiedzieć, nierozpoznanie Mojżesza. Oni nie rozpoznali Mojżesza. Pierwsza rzecz, patrzą i go nie rozpoznali, tak? Ja się zastanawiałem nad tym słowem i sobie tak myślę, kurka, to nie jest nic dziwnego, że go nie rozpoznali. Słusznie, że go nie rozpoznali. Można powiedzieć, bo Mojżesz, zobaczcie, nie został jeszcze powołany przez Boga. Dopiero Mojżesz został powołany przez Boga 40 lat później. Teraz on się jakby sam próbował ustanowić, nie wiem, bo był, miał taki charakter. Dziorski był facet, tak? Słusznie, że go nie rozpoznali. Bo Bóg go wtedy jeszcze nie powołał, nie nadszedł czas na Mojżesza. Nie był powołany Mojżesz w tym momencie jeszcze, zauważ, no nie? Słusznie. Ale, z drugiej strony widzę jedną rzecz. Ja myślę, że właśnie ta sytuacja, to zdarzenie było fundamentalne dla Mojżesza, że Bóg go wybrał. Bóg popatrzył się na jego charakter, popatrzył jaki on jest, i ze względu na to zdarzenie Bóg właśnie wybrał jego. Potem oczywiście, 40 lat później, najpierw go ukształtował na tej pustyni. Będziemy o tym czytać w przyszłości, tak? Ale zobaczył na jego determinację, zobaczył na jego zaangażowanie Mojżesza, zobaczył, że jest gotów iść nawet po trupach do celu, zobaczył, że ten Mojżesz ma miłość do swojego narodu, i on to z miłości potrafi nawet narazić się faraonowi. Popatrzył na ten charakter i powiedział, tego gościa wybiorę. On się jeszcze teraz nie nadaje. On musi dopiero przejść szkołę. Musi dopiero zostać we właściwy sposób sformatowany. I to pamiętacie, potem Bogu zajęło kolejnych 40 lat. Zanim Mojżesz musiał uciekać, tak? Czytamy, bo dowiedział się o tym faraon. I jak czytamy w wersecie 15, ten faraon usłyszał o tym, że Egipcjanin został zabity przez Mojżesza i chciał Mojżesza zabić. Tak czytamy. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem i udał się do ziemi Midianitów. I tam w tej ziemi Midianitów, na pustyni, Mojżesz przez 40 kolejnych lat pasał trzody swojego teścia, Jetry. O tym będziemy może czytać za dwa tygodnie. Tak? 40 lat kolejnych upłynęło. Był to czas kształtowania Mojżesza. Czas, kiedy jego charakter był we właściwy sposób przez Boga kształtowany. I dopiero kiedy Mojżesz miał lat 80, łatwo sobie policzyć, był posłany z powrotem do narodu izraelskiego, aby ten naród izraelski wyprowadzić spod władzy faraona. I wtedy było to skuteczne. Wtedy go rozpoznali, bo wtedy Mojżesz był powołany przez Boga i dostał i otrzymał od Boga, jak pamiętacie, może kto zna Biblię, konkretne znaki tego, że został powołany przez Boga. Bóg za nim wtedy stanął. Tak? Ale teraz popatrzmy na tą ziemię Midianitów, kochani, tak? Bo zdarzyło się tak, jak się zdarzyło, tak? Nie ma przypadków. Możesz po tym wydarzeniu musiał uciekać od faraona z Egiptu, żeby ocalić swoje życie, i udał się do ziemi Midianitów. I tam sobie usiadł przy studni. I tam ma miejsce taka historia, że usiadł sobie tam przy studni. Przyszły córki, było ich 7, kapłana Midianitów. Akurat tutaj on jest nazwany, ten kapłan Midianitów, on jest nazwany Reguel, tak? Ale w rozdziale następnym będzie on nazwany już Jetro. Zmiana imion nastąpi, nie będziemy w to wchodzić, tak? I tam była taka historia, że on napoił, przegonił pasterzy, napoił bydło tych kapłanek, w ten sposób w jakiś się spodobał temu kapłanowi Midianitów i mógł u niego zostać ten Mojżesz. I w zamian za to, że u niego został, że pracował dla Jetry, Jetro dał mu jedną ze swoich córek o imieniu Sipora i tam urodził mu się pierwszy syn o imieniu Gerszon. Taka historia. I na tym może skończymy tą naszą historię, ale nie tak szybko, bo ja chcę jeszcze powiedzieć króciutko, dlaczego to była ziemia Midianitów. I skąd Mojżesz tam się wziął w tej ziemi Midianitów, bo to jest troszeczkę ważne, tak? Z ziemi egipskiej został Mojżesz, uciekł i schronił się w ziemi Midianitów. I teraz tak, tutaj mamy taką ciekawą historię. Midianici. Skąd się w ogóle biorą Midianici? Bo oni się nie wzięli tak. To jest ładny prezencik. Debora, poznajesz? Okej, okay, będzie tutaj przydatny, tak? Skąd ci Midianici, słuchajcie, kochani? Jak czytamy, jak wrócimy, słuchajcie, kochani, do takiej historii. Jak do takiej historii, jak wrócimy, ja sobie tutaj... Okej, dobrze. Jak wrócimy do Księgi Rodzaju, 20 rozdział, wrócimy do Księgi Rodzaju, to tam mamy taką historię, w ogóle cała pierwsza Księga Rodzaju opowiada historię, pierwszą historię patriarchów, tak? I tam czytamy o patriarsze, którym był Abraham przede wszystkim, tak? I ten nasz Abraham, o którym żeśmy czytali, miał tak, żonę Sarę, tak, ale ta jego żona Sara miała pewien problem, mianowicie nie mogła mieć niestety dzieci. Niestety tak się zdarzyło, że nie mogła mieć dzieci, więc Abraham, więc Sara, aby mogła mieć dziecko, skorzystała z takiego prawa w tamtym czasie i oddała Abrahamowi swoją... Nie swoją nałożnicę, tylko swoją służącą, aby stała się nałożnicą Abrahama. I poprzez to Hagar urodziła Abrahamowi pierworodnego syna, którym był Izmael. Tak? I ten Izmael w momencie, kiedy Hagar rodziła, rodziła na kolanach Sary i w ten sposób nastąpiła adopcja. Tak? Abraham miał swojego ukochanego syna, niestety nie z Sary, ale z Hagar, tak? I był to pan o imieniu Izmael. Ale stało się tak, niestety, że pomiędzy tymi dwoma paniami od samego początku iskrzyło. Niestety. Bardzo iskrzyło i to tak iskrzyło.
Zrozumiałe przecież.
No przy takiej akcji, no nie zrozumiałe. Oczywiście, że zrozumiałe. I to tak iskrzyło, że w końcu końców lat mając to Sara urodziła, w końcu końców, to jest obietnica, obietnica potomka, obietnica zbawienia. I w końcu końców stało się tak, Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu potomka, ale powiedział tak, to nie będzie Izmael, ale jego potomek będzie z Sary. I Sara w końcu urodziła syna i nazwała mu imię Izaak, tak? I pamiętacie, od Izaaka idzie dalej cała historia zbawienia. Izaak jest dla nas bardzo ważny, ale w momencie, kiedy Sara urodziła Izaaka, nastąpiła taka sytuacja, że no iskrzyło między kobietami w taki sposób, że niestety Izmael wraz z Hagar musiał zostać usunięty. I on nie był dziedzicem Abrahama, mimo że był pierworodnym jego synem. Przepraszam, że taką historię opowiadam, tak? Przypomina nam pierwszą księgę Mojżeszową. Może to takie przypomnienie dobrze nam zrobi, tak? Ale stało się również i tak, że Sara zmarła, niestety. Abraham został sam. Nie było już ani Hagar, ani Sary. Pozostał mu syn Izaak, który wychowywał się przy nim. I w związku z tym Abraham wybrał sobie drugą żonę, Keturę. Tak? I z tej żony Ketury narodził się Midian. Midian miał wielu synów, wiele córek i stąd ci nasi Midianici, chcę powiedzieć. Bo ja o tych Midianitach chciałem troszeczkę mówić. Tak? Wiemy teraz, skąd są Midianici? Abraham miał tak, jedną nałożnicę, dwie żony, z Sary był Izaak i z Sary tutaj mamy tych Hebrajczyków, którzy są w Egipcie, to są wszystko potomkowie Izaaka, tak? Tutaj będzie Jakub, tutaj będzie Józef i tutaj będzie Mojżesz, ten nasz w Egipcie. To wszystko z rodu Izaaka. Natomiast gdzieś tam pojawia się ta nasza Ketura, z której rodzi się Midian. I ja chciałbym odnieść się do, teraz do Księgi Rodzaju, 24 rozdział. Zobaczcie, pierwsza Księga Mojżeszowa, 24 rozdział. 24 rozdział, tak, i wersety będziemy czytać. Czwarty werset, 24 rozdział. 24 rozdział, chwileczkę, przepraszam bardzo. 24 synem Midiana, tak jest. 25 rozdział, przepraszam. Strona dalej. Znaleźć. Czwarty werset. Tak jest, okej, okay, tak jest. I tutaj o tej historii właśnie czytamy. Od pierwszego wersetu przeczytam. Potem pojął Abraham drugą żonę, której było na imię Ketura. Ta urodziła mu Zimrana, Jakszana, Madana, Midiana. Midian, to jest ten Midian, od którego pochodzą Midianici, Iszbaka i Szuacha. Tak? I dalej czytamy, synami Midiana zaś byli Efa, Efer, Hanok, Ebida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Ketury. Tak? Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie, bo Izaak był jego dziedzicem. Izaak miał słowo obietnicy. Tak? A synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka daleko, 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 syna swego, jeszcze za życia swego, na wschód do kraju wschodniego. Tak jest napisane. Tak? I tam na wschód, w tym kraju wschodnim, osiedlili się Midianici, którzy potem no, rozradzali się, tak, i zasiedlili mniej więcej cały ten półwysep. Tak właściwie, gdzie to jest geograficznie, nie potrafimy określić. Taka historia. To jeśli ktoś się pyta, gdzie są ci Midianici i gdzie wylądował Mojżesz, gdzieś wylądował na pustyni. Dokładnie gdzie, niestety tego nie wiemy i nikt nam tego nie powie. W każdym razie widzimy od razu taką jedną rzecz, że to są krewni. Słuchajcie, to są krewni. On rodząc się, przepraszam, żeniąc się tam i biorąc sobie za żonę Syporę, tego córkę kapłana Midianitów, jakby nie zmieszał krwi. Krew była dalej czysta. Dalej była czysta krew, prościutko od Abrahama ostatecznie. Tak? Taka trudna może rzecz, przepraszam bardzo, ale musiałem uczynić taką rzecz, bo chyba podczas małżeństwa też jest czas na może trochę takiej wiedzy naszej małej. I teraz przechodzimy, kochani, do wersetu już 24. Ten Mojżesz, nasz ukochany, którym dzisiaj się zajmujemy, który jest typem Jezusa Chrystusa, w tym kraju Midianitów żył przez 40 lat. Tam ulegał tej takiej obróbce, o której sobie będziemy mówić w przyszłości, ale 23 werset. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie, i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. Takie piękne słowo. Kochani, na koniec tylko możemy wziąć jedną ciekawą rzecz. Mojżesz sobie tam żył, a w kraju, w Egipcie dalej był ucisk. I faraon dalej uciskał naród wybrany przez kolejnych 40 lat. Dzisiaj dla nas jest to, może być dla nas to, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, symbolem Kościoła. W różny sposób może różne rzeczy uciskają Ciebie w Twoim życiu. różne rzeczy się dzieją, tak? A to jacyś Egipcjanie z zewnątrz, jacyś pracownicy diabła, jacyś ludzie, którzy są w jego ręku, ale niekoniecznie. Może twoja przemieniona, nieprzemieniona natura w tobie, ten faraon, który jest w tobie, ta nieprzemieniona natura, nie wiem, jakaś złość jeszcze, która w tobie jest, albo jakieś nawyki, które ciebie zniewalają, może palenie papierosów, może inne rzeczy, które ciebie nie puszczają. Ten faraon, który ciebie więzi i trzyma ciebie w swoim ręku i ciebie nie chce puścić, to ciebie wszystko może ciebie gnębić. Jakieś sytuacje trudne w twoim życiu, to wszystko jest. I zaczynasz wołać do Boga o pomoc. Boże, ratuj, Boże, ginę. To jest obraz Kościoła. Boże, pomóż mi. I tu jest fajnie napisane w tym wersecie 24. I usłyszał Bóg, po pierwsze, on usłyszał, po drugie, wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wspomniał i wejrzał na Izraelitów, wejrzał na swój Kościół. Przyszedł z odsieczą, przyszedł z pomocą i jest tak pięknie napisane, i Bóg ujął się za nimi. Bóg ujął się za nimi. I będziemy dalej czytać, co będzie się wydarzało. Bóg przygotował sobie już gotowe zbawienie dla tych ludzi. Zaczął się realizować ten Boży plan zbawienia. I ja sobie myślę, że jeżeli to ma reprezentować i przypominać Kościół, i jeśli to ma być typem Kościoła, to myślę, że to jest zbawienie, które realizuje się dzisiaj również w naszym życiu. Bóg jest zainteresowany twoim życiem, aby ciebie wyciągnąć spod niewoli egipskiej, spod wpływu tych wszystkich Egipcjan i spod wpływu Faraona, jakkolwiek to nazwiemy i czymkolwiek to jest. I Bóg ma plan dla twojego życia. Jak praktycznie to wygląda? Ja myślę, że w taki sposób, że oczywiście, po pierwsze, w taki sposób, pamiętacie, mówiliśmy sobie na początku o tym koszyku, który jest obrazem arki, a ta z kolei arka jest obrazem krzyża, którym jest zbawienie. Przede wszystkim to jest to, że tam na tym krzyżu umarł Jezus Chrystus, aby zbawić nas od naszych grzechów, aby odkupić nas i oczyścić nas z tego, co nas tak naprawdę zniewala. Od tych naszych wszystkich właśnie faraonów i od tych wszystkich Egipcjan, którzy chcą nas więzić. Jezus Chrystus nas od tego wszystkiego po prostu tam na tym krzyżu uwolnił. Wziął to wszystko na siebie i dzięki temu ja dzisiaj mogę być wolny. Mogę być dzisiaj uwolniony od tego, bo jego krew, która tam na tym krzyżu została przelana, uwalnia mnie i to w sposób doskonały od tych wszystkich rzeczy. W tym jest po prostu moc i ja tego doświadczyłem w swoim życiu. Autentycznie doświadczyłem tego w swoim życiu, ale kto jeszcze tego doświadczył, może powiedzieć na to amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje słowo dzisiaj, które Ty skierowałeś do swojego Kościoła. Panie, ja dziękuję Ci, Boże, za Mojżesza, dziękuję Ci za tą całą historię, którą Ty zawarłeś w Starym Testamencie i dziękuję Ci, Boże, za to, że my dzisiaj możemy odkrywać to na nowo i zdejmować z tego zasłonę i widzieć w tym cień nadchodzącego Mesjasza, nadchodzącego Jezusa Chrystusa, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. A proszę Ciebie, Duchu Święty, byś dzisiaj to słowo skierowane do nas mógł wzmocnić i mógł użyć w naszych uszach, aby wykonało pracę, Panie. Proszę Ciebie o to. Amen.
Amen.